Pan z wami.
Z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył to wtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste. Wszystkim tym, którzy stoją, poleciłbym usiąść, bo mamy 2 dni, więc krótko nie będzie. Śmiało. Witajcie. Na samym początku w imieniu Chrystusa witam was serdecznie w tej świątyni, ale też tych, którzy słuchają nas przez Radio Droga, bo to są przedstawiciele, nagrywają mnie po cichu. No, się wczoraj dowiedziałem dopiero po wszystkim, bym taki głupot nie gadał, trzeba było mi powiedzieć. Żartuję oczywiście. Kochani, zaczynajmy zatem nasze drugie spotkanie. Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten, kto cię obraził, jest albo silniejszy, albo słabszy od ciebie. Jeżeli słabszy, oszczędź go. Jeżeli silniejszy, oszczędź siebie. Kochani, Pan Bóg nam dał rozum po to, żeby go nie tylko nosić, ale i używać. Co to znaczy? To znaczy, że mamy w naszym życiu przewidywać pewne sytuacje. Wczoraj, kiedy widzieliśmy syna marnotrawnego, powiedziałem wam, że Pan Bóg dał mu pełen pakiet. Jestem uczesany, to może teraz zdjęć nie róbmy. Natomiast każdemu z nas Pan Bóg dał pełen pakiet, który się nazywa rozum. I mamy go używać. I uwaga, zwłaszcza jeśli idzie o nasze serce i naszego ducha. Bo człowiek składa się z duszy nieśmiertelnej i z ciała. Nic nowego nie powiedziałem. Dlaczego o tym mówię na samym początku? Ponieważ wiele zranień w naszym życiu, które później zarzucamy Panu Bogu, że nie interweniował, że gdybym wiedział i tak dalej, wynika z faktu tego, że w pewnym momencie, patrząc na swojego ducha, wyłączamy nasze myślenie. I dlatego rodzą się w nas i zostają dotkliwe rany, ponieważ później najgorzej przebaczyć jest samemu sobie. Skomplikowane to na początku, ale już wyjaśnię. Przebaczenie wymaga od nas decyzji. Słowo przebaczyć, napisałem to w książce, ci, którzy zaczęli czytać, to będą wiedzieć, pochodzi od słowa, jest zlepkiem dwóch słów polskich. Przestać i baczyć. Czyli przestać patrzeć na, nie zważać na coś. Polskie słowo przebaczyć wskazuje, że przebaczenie ma związek z patrzeniem. W sensie dosłownym i przenośnym. Ma też związek z koncentracją uwagi i z decyzją. Jeżeli ktoś, jak to przeczytałem na samym początku, jest od ciebie mocniejszy, to nie przebaczając mu, mścisz się na własnym sumieniu, na własnym zdrowiu, na własnym człowieczeństwie. Jeżeli ktoś jest słabszy i ty nie potrafisz mu przebaczyć, to nie oszczędzasz jego, nie ma w tobie miłości. Tyle jest byle jakich związków młodych ludzi poranionych, dotkniętych przez zranienie miłości, niepotrzebnych słów i tak dalej z powodu jednej rzeczy. Spotykają się osoby dojrzałe, które sobie najpierw nie przebaczyły. Nosimy czasem taki ciężar, o którym nawet nie jesteśmy świadomi. I potem jedna i druga osoba, wchodząc razem w związek, muszą zmierzyć się z tym zderzeniem dwóch nieprzebaczonych żyć. I wtedy trafia kosa na kamień. Na początku nie. Bo jak wiemy doskonale, miłość ma różowe okulary. Ale po czasie. Jeżeli nie zostaniesz, jakby nie przebaczysz samemu sobie, to w twoje życie pójdziesz z raną. Czy to będziesz potem księdzem? Czy będziesz potem w związku? Czy będziesz w małżeństwie? Czy jakkolwiek sytuacji będziesz żyć, dalej będziesz to nieść. I potem pytamy siebie, co ja zrobiłem źle, gdzie zawiniłem, uwaga, Panu Bogu, że teraz mam to, co mam. Przerzucamy winę naszych postępowań i żyć i w to wplątamy Pana Boga. Kochani, pierwsza sprawa, chciałem wam dzisiaj zburzyć świat. Robię to świadomie. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Ludzie drodzy, zapomina tylko Pan Bóg. W momencie, kiedy przychodzisz do spowiedzi świętej i mówisz mu swoje grzechy, Pan Bóg zapomina, bo nie pamięta naszych grzechów. Nawet Pismo o tym mówi. Bóg nie chce śmierci grzesznika, aby się nawrócił, miał życie wieczne. Jako człowiek, i tu się nie oszukuj, nie jesteś w stanie zapomnieć. Nie ma takiego człowieka. Dlatego, że w momencie jakiejś tam sytuacji to ci się wszystko przypomni. Przykład. Jak zaczyna się kłótnia między dwojgiem ludzi, niezależnie od tego, czy są razem, czy nie są razem, znajomych, przyjaciółek, przyjaciół, kłótnia. Każdy chce oczywiście postawić na swoim, tak? I co się dzieje? Zaczynamy pamiętać rzeczy od Adama i Ewy. Odkąd zaczynały się nasze relacje? Ci, którzy żyją w małżeństwie, przepraszam, bo też są tacy tutaj, to wiedzą, o czym mówię. Od Adama i Ewy. Ty pamiętasz, że to było wtedy, jak pojechaliśmy w góry i o godzinie tam, powiedzmy, 17:23, ja cię poprosiłam o to i ty tego nie zrobiłeś. tak doskonałą, a jeszcze kobiety też mają w ogóle wyjątkową pamięć. Nie chcę powiedzieć pamiętliwość, ale pamięć. To taka święta pamięć. Wszystko pamięta. Wszystko. I oczywiście w momencie, kiedy trzeba, to wyciąga. Tak? Ktoś tak ładnie kiedyś napisał, że człowiek jest jak baobab. W sercu słowa, w sercu chowa i zło i dobro. Do ciebie należy wybór, co wyciągniesz. I w momencie kłótni właśnie z reguły kobiety wyciągają, co mają najcenniejszego. Czyli asa z rękawa. Jest szachmat. A jeszcze jak trafi kosa na kamień i ten ktoś nie da sobie po sobie pojeździć, no to potem są 3 dni milczenia. Szczelenie drzwiami. Każdy ma inne reakcje, prawda? Zatem nie znaczy zapomnieć. I tu uwaga. Przebaczyć znaczy pogodzić się z rzeczywistością, że coś się wydarzyło. Jak powiesz pokój temu, co było, co się wydarzyło w twoim życiu, pójdziesz do przodu. Jeśli nie, będziesz cały czas rozpamiętywał. Cały czas. Nie udawajmy, że coś się nie stało. Nie wolno tak robić. To nie jest Boże. To jest szatańskie. Bo udawając, że coś się nie stało, czasem przyklepujemy grzech. Przyklepujemy niepotrzebne postępowanie. Złe sytuacje. Nie wolno tak robić. Sytuacja normalnie przebaczającego człowieka, który nie ma nic do ukrycia, jest położenie kawy na ławę, wprawdzie stanięcie, zakończenie sprawy, idziemy dalej. We wszystkim. Czy to jest relacja małżeńska, przyjacielska, znajomych, jakakolwiek. Czy na co dzień w życiu. Pozwalamy sobie jeździć po sobie, nawet swojemu pracodawcy. Oczywiście może tu się wplatać strach, że może mnie zwolnić z pracy. Ale jak gość ma myślenie i jest człowiekiem, który jest konkretnym człowiekiem, bo prowadzi swój biznes, to cię będzie potrafił zrozumieć. Mimo tego, że może to kosztować czasem wiele. Ale nie wolno nam ukrywać prawdy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, a podobieństwa Boga się nie krzywdzi, nie psuje się tego, co jest podobne do Boga. Jesteś podobieństwem Boga. Na Jego obraz jesteśmy stworzeni. Tak mówi Pismo. Stworzył Bóg kobietę i niewiastę, na obraz swój ich stworzył. Skoro jesteś obrazem Boga, to dlaczego ktoś ma cię ten obraz psuć? Czasem zgadzamy się, zginamy karku. Słuchajcie, katolicy mają taką niefajną cechę. Ja to dzisiaj powiem jasno i otwarcie, jak ktoś mnie za to zamknie, trudno. Prawda jest taka. Dajemy sobie bić siebie po głowie. W imię tolerancji. Tolerancja nie jest zgadzaniem się na wszystko, a już najbardziej na grzech. Nie jest to zgadzanie się na to wszystko, co komuś się żywnie podoba. Katolicy nie mogą tego, nie mogą tego, nie mogą tego, nie mogą tego. Na to się muszą zgodzić. Nie! Gdyby ktokolwiek... Ja żyję, słuchajcie, w środowisku muzułmańskim. Żyjemy doskonale w jednej jedności. Ale gdyby ktokolwiek podniósł rękę na postać Mahometa w jakikolwiek sposób, namalował go, przekreślił, miał domu, znak zapytania na tym zrobił, na obrazku zwykłym. Nie ma go, nie żyje. U nas na krzyż można pluć, wszystko co święte można znieważyć, wszystko co śmieszne można ośmieszyć. Co święte można ośmieszyć? Można. W imię czego? No bo katolicy zawsze przebaczają. Przebaczyć nie znaczy zgadzać się na grzech. A też tak czasem robimy. Zatem przebaczyć też nie znaczy zwolnić z odpowiedzialności winowajcę. Też mamy taką cechę fajną. Przebaczenie nie oznacza to, że umarzamy winę, darowując ją winowajcy, bo ona była, bo to się stało. Każdy z nas odpowiada za swoje czyny i musi ponosić ich konsekwencje. Musi. Pamiętajcie, że wybór zawsze należy do nas, ale konsekwencja też jest nasza. We wszystkim, co robimy. Jak ja się zdecyduję teraz położyć rękę na świecę, to konsekwencją co będzie? Że się oparzę, prawda? Nie mogę położyć i nic nie czuć. Skoro wybieram to, że chcę się oparzyć, to się oparzę. To, że przebaczyliśmy wyrządzoną nam krzywdę, nie podważa naszego prawa do przewidzianego nam zadośćuczynienia. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz. Są osoby, które obrażają się i czują się, można powiedzieć, które czują się obrażone bez powodu. Tak zwany foch. Właściwie taka pierdoła, za przeproszeniem, która nie ma żadnego znaczenia. Ale kobieta, czy nawet mężczyzna, żeby pokazać, że coś jest nie tak, to się tak zachowuje, nie inaczej. Pamiętam kiedyś, byłem na pierwszej mojej parafii, pracowałem w Radio Katowice. Mieliśmy szefa, który był wredny. No, normalny ksiądz. Wredny facet po prostu. I on jak chciał nam coś pokazać, to nie potrafił powiedzieć otwarcie, słuchajcie, tak nie powinno być, raz, dwa, trzy, pięć. Tylko co robił? Chodził i się fochował. W sensie nie odzywał się, smutny był, nam psuł atmosferę, bo myśmy chcieli normalnie żyć. A on łaził taki, tak, napisałem to w książce, taki po poznańsku brynkot. Łaził taki brynk, to mu się nie podoba, to mu się nie podoba. I tak łaził, i tak bez przerwy. I w końcu jeden z pracowników powiedział, no proszę księdza, już ksiądz pokazał, teraz proszę powiedzieć, o co chodzi. I tak czasem jest w małżeństwach. Stara zasada, którą wam dzisiaj sprzedaję, można ją sprzedać dalej. Sam się obraził, sam się przeprosi. To jest chrześcijańskie. Bo nie pozwalam, żeby ktoś mnie tak traktował. Sam się obraził, sam się przeprosi. Skoro coś mu nie pasuje, a nie chce powiedzieć, to trzeba go zostawić w spokoju. Jak dojrzy do tego, że się trzeba samemu przeprosić, to do ciebie wróci. Najgorsze jest to, że taka osoba trudno się przyznaje do tego, że sama się obraziła. I potem tak jest, przepraszamy za to, że żyjemy. Ojeju, czasem to rodzice też mają taką zdolność świetną dla dzieci swoich. No, ale to może jest wychowawcze, nie wiem. Nie znam się, bo dzieci nie mam. Przebaczyć znaczy, uwaga, zyskać wolność. I tu jest jedna sprawa. Jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek konflikcie, słuchajcie, jakikolwiek to by nie był konflikt. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nie potrafi z kimś funkcjonować na zasadzie takiej, żeby się mijać na korytarzu, na przykład. Nie odzywać do siebie nawzajem. No, coś się wydarzyło, tak? I taka jakaś, nie wiadomo, cisza, nie wiadomo, jakieś takie mijanie się, unikanie nawzajem. Ja nie potrafię tak funkcjonować. Może wy potraficie, ale pewnie też nie. Bo to bardzo mocno męczy. Człowiek, który przebaczył, który powiedział, o co chodzi, uwaga, pozwala sobie uzdrowić każdą dziedzinę jego życia. Uzdrawia ciało, uwalnia od szkodliwego jakiegoś napięcia, takiego stresu, uzdrawia umysł, zastępuje myśli destrukcyjne konstruktywnymi, uzdrawia ducha w końcu i pozwala wznieść się ponad wyrządzone nam zło. Słuchajcie, jak ktoś do was jest wredny, zasada prosta, nie nerwy. Nie nerwy. Wejdźcie ponad. Przykład. Ludzie doskonale się znają. Będący z sobą razem, mieszkający w jednym domu. Więc wiedzą, jak się doskonale zranić. Ale też są osoby, które reagują na jakąś tam, powiedzmy, docinkę. Jeden reaguje pyskówką, drugi reaguje trzaśnięciem drzwiami, trzeci wychodzi z domu, czwarty nalewa za kielicha. Piąty robi coś jeszcze. Każdy ma swoje. Spróbuj raz zareagować inaczej. Czyli jak trzaskasz drzwiami, to zamknij je delikatnie. Wychodząc z tego pokoju, nie? Ktoś cię obraził, ty zawsze waliłeś drzwiami, więc już chcesz walnąć, ale zamkniesz do końca. Ta druga osoba musi na to zwrócić uwagę. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Musi. I wtedy mówi, ale o co chodzi? Co ty zawsze reagował tak, a teraz inaczej? Nie powie się oczywiście, nie? Albo zawsze wyklinał, a teraz na przykład zamilkł. A to jest też tak, że jak z kimś się kłócimy i byłem świadkiem kilka razy takich historii, że ktoś coś, nie będę mówił tu imion, bo może być zbieżność okoliczności, na siebie mówił, krzyczeli do siebie nawzajem i ten drugi nagle zamilkł. I co, milczysz? Nic nie powiesz na ten temat? Odzywał się, było źle. Milczy, jest jeszcze gorzej. No to co ma zrobić? No co ma zrobić? No przecież nie udusi, nie? I W tym momencie, kochani, musimy nauczyć się reagować inaczej. Bo przyzwyczailiśmy ludzi drugich do naszych reakcji. Spróbujcie, to naprawdę działa. I wtedy właśnie, uwaga, wchodzą nerwy. To mówiłem wam wczoraj, że dzisiaj o nerwach powiem. Co zrobić, żeby, uwaga, się nie denerwować? Już wam powiem co. Nie przyjmować do swojego serca tego, na co nie mamy wpływu. Dzisiaj, jeśli ktoś chce cię wkurzyć, wystarczy jeden SMS. Nie musisz mu na niego odpowiedzieć. Nie ma takiej konieczności. Jego będzie tam trząść po drugiej stronie telefonu, bo on będzie pisał 500 wiadomości i co jest, i co, i jakieś tam emotki będzie stawiał, znaki zapytania, nie? Byle jeszcze tam dowalić, jeszcze. Zostaw. Na to nie masz wpływu, w jaki sposób on chce się wyrazić. A jak chce się wyrazić w taki, a nie inny, niech się wyraża. Komu broni? Nikomu nie broni. Żebyś się nie denerwował, nie rozważaj też, uwaga, w głowie sytuacji. Kochane kobiety tu będące. Powiem wam dzisiaj prawdę. Nie jest dzień kobiet, ale jest w prezencie ode mnie. Wieczorne myślenice, jak już się położysz do łóżka, zostaw komuś innemu. To nic nie da. Uwierzcie mi, to nic nie da. Mówisz, że ksiądz i niewiasta z jednego ciasta, więc wiem, o co chodzi. To nic nie da. Leżysz wieczorem, coś się wydarzyło i ty przerabiasz. Jakby normalnie można było takie, jak są te chmurki, tak? Umieścić nad głowami, to co by tam się działo? Nie, autostrada. Przerabiasz cały dzień. Co tu zrobić? Jak to zrobić? Jak to... To nic nie da. Autentycznie. Nic nie wniesie. Uwierzcie mi. Kolejna sprawa. Żeby się nie denerwować. Nie rozpamiętuj wyrządzonych ci krzywd. To jest bardzo proste zadanie. Naprawdę proste. Nie rozpamiętuj. Zostaw. Jeżeli wydarzyła się jakaś trudna sytuacja w dzisiejszym dniu, coś się wydarzyło, ty rozpamiętując to, próbując to rozegrać na jakieś tam drobne czynniki, a dlaczego, a po co, a dlaczego właśnie się tak wydarzyło, a nie pomagasz sobie. Mścisz się na własnym zdrowiu za głupotę innych. To nie jest mój tekst, to powiedział Saint-Exupéry. Że ten, który się denerwuje, to mści się na zdrowiu za głupotę innych. Na swoim własnym zdrowiu. I w końcu, żeby się nie denerwować, ostatnia sprawa, zawsze dobrym jest modlitwa. Jak ona działa? Nasz założyciel, Bogdan Jański, kiedy miał coś do kogoś, zanim to mu powiedział, mówił jedno zdrowaś Mario. Jak po tym zdrowaś Mario jednym dochodził do wniosku, że nie musi tego, na to reagować, to zostawiał. Jak dochodził, że musi, to wtedy interweniował. I tu uwaga, kwestia kłótni. Daję wam podpowiedź. Zanim zaczniesz się kłócić, posłuchaj tego, co mówi ten drugi człowiek. Może ma rację. Jeśli ma rację, przyznaj mu ją. Jeśli nie ma, kłóć się do upadłego. Ale posłuchaj najpierw. To jest bardzo trudne. Bo w momencie, kiedy jest kłótnia, nie słuchamy. Zatem spróbuj, posłuchaj najpierw, co ma do powiedzenia, co chce ci przekazać, potem się odzywaj. I uwaga, przebaczyć w końcu, to znaczy być silnym. To właśnie jest cena prawdziwego przebaczenia. Poświęcenie, które wymaga od nas odwagi. Czasem trzeba z siebie zrezygnować. Trud zrozumienia winowajcy. Nie jest łatwo. Czasem próbuję zrozumieć tego drugiego człowieka, nawet jak jesteś z nim całe lata. I nie pojmujesz, czemu tak się wydarzyło. Dalej, trud pogodzenia się z żalem, który gdzieś tam ciebie dotknął, ponieważ ktoś cię bardzo mocno zranił. I w końcu przebaczyć, To znaczy próbować na nowo zacząć z tym człowiekiem budować relacje. I tutaj to jest chyba najtrudniejszy element przebaczenia. Tu się różnimy od Pana Boga. W momencie, kiedy odchodzisz z kratek konfesjonału, Jezus przebacza ci to, co powiedziałeś, nie ukryłeś, nie nakręciłeś, tylko powiedziałeś wszystko otwarcie, jak było. Dostajesz dar wolności. Zdjęty zostaje pewien bagaż z twoich pleców. Człowiek się nawet po spowiedzi, nawet bardzo często się mówi, jak się jakoś lekko czuje, tak jakoś inaczej. I zaczynasz od nowa. Bardzo często właśnie w przypadku tego, kiedy doznajemy takiego zranienia, gdzie nie przebaczamy do końca, niestety nie potrafimy zacząć od nowa. Zaczynamy od punktu, w którym skończyliśmy. Wiesz już o tym, że nie da się zapomnieć. Wiesz, jaki jest ten człowiek, ale daj mu nową szansę. Dlatego zatytułowałem nasze spotkanie "Nie jest za późno". Nigdy nie jest za późno, żeby na nowo kochać. Nigdy nie jest za późno, żeby poszukać drugiego człowieka. I nigdy nie jest za późno, żeby wrócić do Boga. Nigdy. To nie jest ani proste, ani łatwe. Czasem mam wrażenie, że tak trochę silimy się i wszystko próbujemy tylko przygłatać modlitwą. A to, jak coś się wydarzyło w komuś w życiu, jakaś tragedia i tak dalej, a to pomódl się, Pan Bóg ci pomoże. Póki ty też sam nie rozwiążesz twoim rozumem, który należy używać, nie tylko nosić, to też Pan Bóg niewiele ma do działania. Pan Bóg jest wszechmocny, On ci może strzelić, On cię powali na kolana, On ci pokaże jedną, drugą, trzecią sprawę, ale tobie też daje możliwość, abyś próbował coś rozwiązać. Nie przyklepujmy wszystkiego pobożnością. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem na pierwszej mojej parafii w Afryce, umarło dziecko. Ja wiem, miało trzy dni. Poszedłem do szpitala, ochrzciliśmy to dziecko. Po chrzcie, kiedy trzymałem na rękach, to dziecko zmarło. I potem, kiedy był pogrzeb, ojciec niósł w ręku taką trumnę małą, takiej wielkości, białą. Wnosił ją do kościoła. I co ja miałem powiedzieć temu gościowi? Pomódl się, Pan Bóg ci pomoże? Każde moje słowo, które w jakikolwiek sposób bym się odezwał, dla niego to jest tragedią w tej chwili. Tu potrzeba było milczenia, zostawić wszystko. Bezradność misjonarza, który nie wie, co zrobić. Ale nie ma co się silić na jakiekolwiek słowo, bo każde moje słowo w tym konkretnym przypadku, w tym momencie jest po prostu bezsensowne. I tutaj do tego was chcę zachęcić. Czasem wystarczy obecność zwykła. Daj człowiekowi swój czas. Niech wie, że na ciebie może liczyć. Jak będzie potrzebował, sam się odezwie. Czasem my się silimy. Jak tam mam czasem takie wrażenie, jak przy łóżku chorego. Ktoś jest chory na umierające, na ciężkiego raka. Przychodzimy do niej tak najlepsze. No będzie dobrze, się nie przejmujmy. Jakie dobrze będzie? Jak dobrze będzie? No jak? No ktoś umiera. I on o tym wie. Siedź przy tym łóżku. Daj mu czas. Pokaż swoją obecność. Daj swoje serce. Ale zamknij jednaczkę. Bo czasem te słowa, my tak bardzo chcemy czasem coś powiedzieć, prawda? Jak ktoś jest chory, siadamy obok i tak no, wyzdrowiejesz, nie? Tam, guzik, no. On wie i Pan Bóg wie. Siedź, daj mu czas, uśmiechnij się do niego, chwyć jego rękę. Nie gadaj bez potrzeby. Pewnie nie raz jeszcze będziecie w takim właśnie, a nie innym, w takiej, a nie innej sytuacji. I w końcu ostatnia sprawa. Przebaczyć znaczy zyskać szczęście. Kto z was chce być szczęśliwy? Każdy. Zatem, jeśli chcesz być szczęśliwy w życiu, przebaczaj mimo wszystko i ponad wszystko. Z serca całego. Od cała filozofia. Szczęście znajduje się w tobie. Zaczyna się na dnie twojego serca. A ty możesz je wciąż powiększać. Pozostając, to uwaga, życzliwym, tam, gdzie inni bywają nieznośni. Pomagając tam, gdzie już nikt nie pomaga. Będąc zadowolonym tam, gdzie inni stawiają tylko żądania. Ty potrafisz się uśmiechnąć tam, gdzie się narzeka i lamentuje. Potrafisz przebaczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają. My to potrafimy. Tak mało jest w nas zwykłej, normalnej, ludzkiej poczciwości. Nawet jak człowiek, to wczoraj powiedziałem na spotkaniu wieczorem, wychodzi do ołtarza jako ksiądz i idziemy celebrować najświętsze rzeczy, tak? Radość zmartwychwstałego Chrystusa. Dajemy Boga, który jest życiem. Ciało i krew. I wychodzisz.
Wszyscy siedzą. I Ojca i Syna, Ducha Świętego. Pan z wami, Duchem Twoim.
Zaczyna się radosna celebracja. Zobaczyć uśmiech kogoś, to musisz go użgnąć, albo spojrzeć, albo coś śmiesznego powiedzieć. My mamy w sobie pokłady radości. Dlaczego sobie nawzajem tego nie dajemy? To jest recepta do pięknego życia. Kiedy ostatni raz uśmiechnąłeś się do swojego męża lub żony? Ale szczerze, nie tak. Ja wiem. Kiedy ostatni raz szczerze uśmiechnąłeś się do dziewczyny, do chłopaka, do kolegi, do koleżanki, do znajomego, do diakona, nie wiem. Kiedy? Szczerze. Nie chcesz nic, nic nie potrzebujesz. Nie? Bo czasem jest tak, że jak ktoś jest tak do nas miły, to pierwsze co ja się pytam, a co potrzebujesz? Bo może jest coś, czego potrzeba. Taki zwykły, prosty uśmiech. Słuchajcie, ja to powtarzam jak taką mantrę. Dla drugich ludzi jesteśmy jedyną Ewangelią, którą w życiu przeczytają. Smutny chrześcijanin to głupi chrześcijanin. On nic nie zrozumiał. Nic nie pojął. Smutny ksiądz to głupi ksiądz. Niech się to zapamięta. Bo jak zanieść Boga, który jest radością, Boga, który daje ci życie, Boga, który uzdrawia, który przebacza, który daje ci nową szansę, odpuszcza ci grzechy w sposób bez żadnej radości. Nie będziesz autentyczny. Ale znowu też nie udawajmy, nie? Że z bananem na ustach wszędzie teraz, no, jest super. Pamiętam, kiedyś byłem w Kanadzie na kursie języka i nasz ojciec, który był tam po 70 operacjach, już jedzie na wózku, tu trzyma ten, jak się to nazywa, no, tą butelkę, z której leci jak kroplówka, o. Widzicie? Trzyma tą kroplówkę tutaj, tu jedzie na tym wózku i go pchają. Ja tam rano do niego mówię, o, father, tam good morning, how are you? On, no, fajna, fajna. A już po prostu go się zna wykończeniu. Nie? No to też tak nie może być. Musimy być szczerzy. Bo to jest jedyna Ewangelia, którą zaniesiemy drugiemu człowiekowi. Zatem dzisiaj, wychodząc z tej świątyni, pamiętajcie o dwóch rzeczach. Przebaczajcie pomimo i przede wszystkim. Bo to wam przyniesie szczęście. Szczęście daje pokój serca. I dalej, zanieście drugiemu człowiekowi najprzyjemniejszy interfejs użytkownika, jaki macie. Czyli, uwaga, uśmiechniętą, radosną twarz. Więcej czasem się zrobi tym, niż tysiącem słów. Uwierzcie mi. Zresztą doskonale to wiecie, bo żyjecie w rodzinach, wszędzie tam, gdzie jesteście. I jakby fajnie było, żeby taki właśnie stan, jak teraz widzę u niektórych, pozostał. Jak fajnie będzie, jak ksiądz będzie wyświęcony, wyjdzie do ołtarza i powie w imię Ojca i Syna i zobaczy ludzi, którzy cieszą się z faktu tego, że on sprawuje Eucharystię. I to jest możliwe. Zatem dzisiaj zadanie domowe dla was. Uśmiechnij się do tego, do którego się już dawno nie uśmiechałeś. Bardzo często to jest ta osoba, która żyje właśnie obok. Śmiać się z kimś to coś innego. Uśmiechnąć się na kogoś to jest też coś innego. I podejmij decyzję, że chcesz to zrobić, ponieważ ty chcesz się zmienić. Dlatego wczoraj was prosiłem na samym początku, byście powiedzieli do siebie, bądź gotowy do zmiany. I cieszy mnie fakt z tego, że was jest dzisiaj tak dużo. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że mi jest przyjemnie do kogoś mówić. To jest jedna rzecz. Fajnie mówić do kogoś, że do polskiego kościoła, prawda? Ale cieszy mnie fakt jednej. Ponieważ jesteście gotowi coś z sobą zrobić. Ja, jak to kiedyś powiedział jeden ksiądz, ja tylko zapładniam myśl. A co z tym zrobicie, to już jest wasza sprawa. To jest taki drogowskaz. Dojeżdżasz na drogę,
gdzie jest rozwidlenie dróg. Ale gadam nie po polsku. Dojeżdżasz tam, gdzie jest rozwidlenie dróg. I widzisz trzy kierunki. Tu jest Warszawa, tu jest Poznań, a tam jest Wiedeń. Jak pojedziesz do Wiednia, to będzie to. Jak pojedziesz do Warszawy, to będzie coś innego. A jak do powiedzmy Poznania, to jeszcze coś innego. Ja ci pokazuję, a gdzie ty pojedziesz, to jest twoja sprawa. Co ty wybierzesz, twoja sprawa. Wiedz, że tam jest, nie wiem, tam Sisi, w Warszawie jest syrena, a w Poznaniu są koziołki, co się trykają. Więc tak, gdzie pojedziesz, tam dostaniesz to, co po prostu tam jest. Zatem wybierajcie dobrze, aby nikt nigdy w życiu przed was nie płakał. Nie krzywdź drugiego człowieka. A wtedy twoje życie będzie piękne. Ono jest jedno i musi być piękne. Jutro, w ostatni dzień, zajrzymy w nasze sumienia. Nie będzie to zbiorowa spowiedź. Nie? Nie każdy wstanie i powie to, co ma. Co zrobić, aby rzeczywiście to, coś, co gryzie, co się nazywa sumieniem, naprawdę dobrze wykorzystać w naszym życiu dla chwały Boga i drugiego człowieka. Za dziś wam dziękuję, ale jeszcze nie wychodźcie, bo msza dalej będzie trwała. Amen.